Całość jest czymś więcej niż sumą części. Tak kiedyś powiedział Arystoteles. Te jego słowa są jak najbardziej aktualne również dzisiaj, kiedy mówimy o różnorodności i włączaniu w naszych organizacjach. To w naszych zespołach, w tej całości, prawdziwe włączanie ma szansę rozkwitnąć lub też umrzeć. A co o tym decyduje? Dwie rzeczy. Po pierwsze, poczucie przynależności, tak zwany belonging, oraz poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, psychological safety. Te dwa wnioski zostały wypracowane w 2016 roku przez firmę Google w ramach badania skuteczności ich zespołów. Ten ich projekt badawczy nieprzypadkowo nosił nazwę Arystoteles. To właśnie Google jako pierwsza organizacja zbadała i doszła do wniosku, że najbardziej skuteczne zespoły to zespoły włączające. O wyjątkowej kulturze, wartościach i włączających zespołach w praktyce rozmawiam dzisiaj z moim gościem Kubą Piwowarem, doktorem nauk o kulturze, socjologiem, ekspertem z zakresu etyki w analizie danych oraz jednocześnie Digital Acceleration Leadem w firmie Google. Zapraszam do słuchania oraz dyskusji. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy dzisiaj.
Ja również.
Po raz pierwszy Ciebie zobaczyłam, usłyszałam jeszcze w 2019 roku na takim spotkaniu dla IRGiS-ów, dla grup pracowniczych w temacie właśnie włączania społeczności LGBT+. I ja pamiętam Ciebie na scenie i tak sobie wtedy pomyślałam, że ja chcę być nim za ileś tam lat. Wiesz, pod kątem tego, jaką społeczność w ogóle budowałeś, jaką budujesz. I ja strasznie się cieszę, że dzisiaj rozmawiamy o tym temacie różnorodności i włączania. Dzięki wielkie, że się zgodziłeś.
Dziękuję za zaproszenie.
Powiedz, Kubo, bo wiesz, czytałam o tym całym twoim życiorysie, o tym wszystkim, co dokonałeś, na jakiej drodze, w ogóle jaką drogę przeszedłeś w temacie też pracy w Google, ale też różnorodności i włączania. No i pytanie, które mi przyświecało się od samego początku, to co spowodowało, że tak długo pracujesz w Google? Jesteś związany z firmą od 2008 roku.
Zgadza się. Często o tym myślę, dlatego że rzeczywiście już prawie 15 lat tam jestem. Dla mnie absolutnie najważniejszą rzeczą, dla której warto do tej pracy przychodzić i warto angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, są ludzie, którzy tam pracują. Mówię zupełnie szczerze, że czasami ta praca, jak to praca w korporacji, potrafi być nużąca, potrafi być trudna, potrafi być wyczerpująca, ale bywa też ekscytująca i fantastyczna. Przede wszystkim dlatego, że ludzie, którzy tam pracują, są po prostu bardzo wspierający, bardzo chętni do pracy. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, którym się chce, a tam w zasadzie wszyscy tacy są, więc pod tym względem w ogóle jakby dla mnie to, że pracuję już w tej firmie 15 lat, to nie powiem, że to minęło bardzo szybko, bo to jest duży kawałek mojego życia, ale zdecydowanie fakt, że ci ludzie, z którymi pracuję, którzy w zasadzie w większości pozostają ci sami od wielu lat, to jest to, co mnie tam trzyma.
No też sobie wyobrażam, że to jest bardzo konkurencyjne środowisko. Musisz cały czas rozwijać się tak zawodowo, kompetencyjnie, ale też pod kątem wartości kultury. Bo Google w ogóle w mojej wyobraźni jest takim po prostu przykładem bardzo dobrze zdefiniowanej kultury. Kultury, która mocno stawia na poczucie przynależności. I czym to poczucie przynależności jest dla ciebie?
No właśnie, nie wiem, czy tam jest konkurencyjnie. To znaczy, na pewno jest jakiś element, nawet nie wiem, czy rywalizacji, ale bardziej jakiegoś takiego poczucia, że pracujemy w niesamowitych projektach, pracujemy z bardzo fajnymi zewnętrznymi partnerami, którzy mają niezwykle trudne wyzwania i chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby się naprawdę jakby wykazać w swojej pracy, żeby nie zawieść tych oczekiwań i wewnętrznie w firmie, i na zewnątrz wśród naszych partnerów. I jeśli bardzo dużo osób tak pracuje po prostu ciężko, intensywnie i naprawdę stara się dowieść, mówiąc kolokwialnie, jak najlepszą wartość, to wtedy porównując się, trzeba jakby równać w górę. Tak rozumiem tę konkurencyjność. Natomiast jeśli chodzi o tą kulturę, to mi się wydaje, że ona od samego początku była taka. Znaczy, w tej firmie, tak jak powiedziałem na początku, ludzie są absolutnie podstawową wartością. Nie tylko ludzie, ale też jakby to, co sobą reprezentują, jakiego rodzaju, nazwijmy to, atmosferę w pracy potrafią zrobić. To, że ludziom się chce pracować, że chce się pomagać, że chce się wesprzeć, albo nie wiem, usłyszą gdzieś tam kątem ucha rozmowę dwóch, trzech osób i po prostu mają rozwiązanie na problem, który te osoby dyskutują, to po prostu podchodzą i proponują to rozwiązanie. Same się oferują. Więc jakby to jest coś, co jakby wynika bardziej z tego, kogo zatrudnialiśmy i kogo zatrudniamy, niż tylko i wyłącznie z tego, że jest nie wiem, jakaś organizacja wewnętrzna, która tą kulturą zarządza.
No właśnie, rekrutacja. Bo wiesz, wiele, wiele lat temu, ja się starałam o pracę w Google. Oczywiście pewnie każda osoba po studiach ma taki cel. I ja kiedyś pamiętam, to było, nie wiem, z 9 lat temu. Ja byłam już w takim zaawansowanym etapie rekrutacji. I właśnie rekruterka wtedy badała to Googleness. To jest coś takie bardzo specyficzne, co właśnie jest zdefiniowane jako część tej kultury, wartości. I ona mi wtedy mówiła, że to jest taki wewnętrzny drive, taka wewnętrzna motywacja, ale też szukanie rozwiązań. I właśnie powiedz mi, czy przez ten Googleness to tak rekrutujecie? Macie jakiś, nie wiem, zestaw konkretnych wartości, zachowań i to odhaczacie? Jak to wygląda?
Wiesz co, rekrutacja odbywa się o kilka tak naprawdę takich elementów. Sprawdzamy oczywiście wiedzę danej osoby, czy ta wiedza jakby jest odpowiednia do tego stanowiska, do którego się chce dostać. Ale też badamy takie cechy jak na przykład leadership, czyli umiejętność albo chęć, albo nawet świadomość tego, w jaki sposób zarządzać, ale nie tyle zespołem, ile sytuacjami w zespole. No i oczywiście jest też ten googliness. Ja nie mam definicji googliness. Ja widzę, kto jest googli, kto nie jest googli. Ale dla mnie taką kwintesencją googliness jest sytuacja, którą pamiętam do dziś. To jest mój kolega Piotrek, który zresztą wciąż w Google pracuje w Warszawie. To jest człowiek, który jest absolutnie wybitnym analitykiem. To jest osoba, która o produktach analitycznych Google wie wszystko. I to jest człowiek, który jest niezwykle pomocny i bardzo dużo mądrze pracuje. I on jest zawsze zaangażowany w różnego rodzaju rzeczy, więc po prostu generalnie dużo pracuje i nie ma czasu. I często można go spotkać w biurze, jak siedzi w słuchawkach przy swoim biurku, gdzie ma po prostu mnóstwo rzeczy, jest otoczony różnymi rzeczami. Piotrek po prostu wtedy pracuje. On pracuje ciężko, on dużo czyta, on pisuje, on tam się spotyka i tak dalej. I to jest osoba, która, pamiętam jak dziś, podszedłem do niego kiedyś, a siedziałem po drugiej stronie jakby przestrzeni, w której wtedy pracowaliśmy. I odwróciłem się do niego i jakby stuknąłem go w ramię i on natychmiast zdjął słuchawki i całą jakby swoją postacią, postawą dał mi do zrozumienia, że jest absolutnie skupiony na tym, co chcę mu powiedzieć albo o co go chcę zapytać. Zadałem mu pytanie i odpowiedział mi na to pytanie i dał mi jakby też dodatkowe materiały, które były mi wtedy potrzebne. I dla mnie to jest kwintesencja googliness, czyli taka totalna otwartość na drugą osobę, niezależnie od tego, w jakich warunkach przychodzi nam pracować. Czy jesteśmy bardzo zarobieni, czy jesteśmy niezarobieni i tak dalej. I tak dalej.
No to jest ciekawe, czy mówisz, nie? Nastawienie, otwartość na tą drugą osobę i też chęć tą osobę pewnie włączyć, tak? Do tego procesu, do tej pracy, do tego rozwoju. Zastanawiam się również, wiesz, pod kątem właśnie różnorodności, tak? I rekrutacji różnorodności, bo wiem, że firma mocno stawia na diversity. Czytam wasze raporty coroczne, to jest taka moja też tradycja. Bardzo to lubię, to jest tak merytorycznie przygotowane. I oczywiście jeszcze długa droga przed wami, ale widać ten postęp. No i właśnie się zastanawiam, takie miałam pytanie w głowie, czy ten taki zdefiniowany googliness, czy on pomaga, czy przeszkadza w zatrudnieniu różnorodności? Czy to nie jest to miejsce, gdzie ten bias, te uprzedzenia mogą wchodzić i dawać taki, wiesz, gut feeling? To czy czujesz, że to jest ta osoba?
To jest ciekawe pytanie i prawdę mówiąc, nie wiem, jak na nie odpowiedzieć w taki całościowy sposób, dlatego że u nas proces rekrutacyjny nie polega na tym, że jakaś jedna osoba mówi, że potrzebuje w zespole jakąś inną osobę i ta osoba jakby odpowiada za rekrutację, tylko tych osób rekrutujących jest bardzo wiele. Ja brałem udział w wielu procesach rekrutacyjnych do zespołów, z którymi potem nie miałem nic wspólnego. A rozmawiałem z potencjalnymi osobami kandydującymi właśnie w temacie googliness. To nie jest tak, że jakiś atrybut, który jest sprawdzany podczas rozmów, ma jakąś dominującą wartość. Oczywiście, chyba że jakieś, nie wiem, stanowisko wymaga, nie wiem, wybitnych kompetencji leadershipowych albo jakiejś specjalistycznej wiedzy, bez której po prostu stanowisko nie może zostać otwarte, no to wtedy tak, te poszczególne elementy interviews są jakby brane pod uwagę. A jeśli chodzi o wpływ googlinessu na różnorodność w zatrudnianiu, prawdę mówiąc, nie wiem, nie mam dostępu do danych, które by jakby pokazywały tę część na poziomie całej korporacji. Natomiast chcę wierzyć, że jednak sam fakt, że jakby ten proces rekrutacyjny pozostaje, może niekoniecznie w niezmienionej formie, bo on sporo ewoluował, ale pozostaje w takim duchu mniej więcej taki sam, jaki był w czasach, kiedy Larry i Siergiej zatrudniali osobiście wszystkich pracowników i pracowniczki, że to powoduje, że jakby mam zaufanie do tego procesu, że on jakby robi tę robotę, którą powinien robić.
A powiedz, bo powiedziałeś właśnie, że uczestniczyłeś w różnych procesach rekrutacyjnych, nawet nie do swojego zespołu. To mi podpowiada, że pewnie tworzycie takie panele rekrutacyjne, prawda? To jest taka dobra praktyka, by właśnie zmniejszyć wpływ tych uprzedzeń i taką właśnie, wiesz, perspektywę jednej osoby. I to jest super. A powiedz w ogóle, jak podejmujecie decyzję? Bo rozumiem, że ta kultura pewnie też daje taki ownership każdej osobie. Jak to wygląda w praktyce właśnie takim... kontekście zespołowym?
W praktyce to wygląda tak, że ja jako osoba, która rekrutuje z perspektywy tej jednej cechy, na przykład Googliness, moim zadaniem jest poznać dobrze tę osobę, z którą będę rozmawiał. Dostaję CV, dostaję też informacje o wcześniejszych interviews, jeśli się jakieś odbyły. I próbuję jakby porozmawiać z tą osobą i potem na tej podstawie jakby robię notatkę. Dosyć szczegółową w trakcie wywiadu i potem jeszcze po. Odpowiadam na kilka pytań i taka dokumentacja potem jakby przechodzi dalej. I co się z nią dzieje? Wtedy właśnie ten panel rekrutacyjny decyduje o tym, jak postąpić z daną osobą. Z tego, co wiem, aczkolwiek nie jestem pewien na 100%, czy tak działa to jeszcze dzisiaj, ale do niedawna, jak jeszcze brałem udział w dużej liczbie tych procesów rekrutacyjnych, to każda osoba, która bierze w nim udział, ma prawo weta. To znaczy ma prawo powiedzieć, że ta osoba nie powinna zostać zatrudniona z jakiegoś powodu i wtedy trzeba to uzasadnić oczywiście. I wtedy się jakby zdarzają takie rozmowy po prostu wśród szerszej grupy. Chyba, że jest zgodność co do tego, czy daną osobę zatrudni, czy też nie, wśród pozostałych osób, które uczestniczą w tym procesie.
A powiedz, jak to wpływa na skuteczność zespołów? Bo wiesz, są te dobre praktyki właśnie panel rekrutacyjny, te zestawienia konkretnych pytań powtarzających, tak, aby właśnie mieć ten sam kryterium oceny. I często słyszę taki argument, że jeżeli my w naszej organizacji będziemy tego stosować, to to będzie spowalniało naszą pracę, tak? Że prostsze jest, jak podejmuje decyzję jedna osoba i właśnie dzięki temu nasze zespoły są bardziej skuteczne, co jest rzeczywiście błędnym założeniem. Jak to jest pod kątem skuteczności u Was i właśnie tego całego procesu?
Pytanie brzmi, czym jest skuteczność, jakby jak ją rozumiemy, tak? W pracy zespołowej. Nasze projekty, na których pracujemy, bardzo różnią się od zespołu do zespołu. W dziale sprzedaży te projekty są często zależne od firm, z którymi pracujemy i od jakby dynamiki ich pracy, a niekoniecznie tego, jak u nas podejmuje się decyzje. Natomiast jeśli chodzi o sam proces rekrutacyjny, ja odnoszę wrażenie, że on wygląda tak, jak wygląda i zajmuje tyle czasu, ile zajmuje, dlatego że po prostu jakby potrzebujemy zatrudniać osoby, które naprawdę będą dobre do tego, do czego chcemy je zatrudnić. Więc wydaje mi się, że lepszym jest wydatek trochę większej ilości czasu, żeby znaleźć właściwą osobę, niż zatrudnić osobę niewłaściwą i potem zainwestować w tę osobę, żeby po jakimś dłuższym czy krótszym czasie zorientować się, że to jednak osoba jest na niewłaściwym miejscu.
Dokładnie, to jest ta decyzja, wiesz, z perspektywą długoterminową, prawda, i przemyślaną. A powiedz, bo wspomniałaś o tej dynamice i w ogóle bardzo ten temat jest dla mnie fascynującym, bo kiedy mówimy o włączaniu w organizacjach, to często jest to postrzegane jako, wiesz, taka lista różnych działań, dobrych praktyk i zapomina się o tej perspektywie zespołu, tak? Że tak naprawdę to zespół to jest to miejsce, które decyduje, czy to włączanie w rzeczywistości jest, lub jego nie ma. I ta dynamika zespołu w dużej mierze na to wpływa, normy takie zespołowe, tak? Co jest zezwolenie w ogóle, przyzwolenie, tak? W tym sensie, jak mówimy, a czego nie mówimy, o czym żartujemy, a o czym nie żartujemy, jak dajemy feedback. Jak to wygląda u Was? Jakbym teraz przyszłam do Twojego zespołu, jakbym miała się zachowywać? Co mi wolno, czego nie wolno robić?
Ja myślę, że tak zwany zdrowy rozsądek tutaj przychodzi mi przede wszystkim do głowy. Jak zauważyłaś na początku, ja byłem zatrudniany w Google prawie 15 lat temu. Mniej więcej 15 lat temu zaczął się mój proces rekrutacyjny, więc teraz na przykład nie wiem, jak wygląda tak zwany onboarding nowych osób. Gdzieś tam od nowych kolegów i koleżanek czasami słyszę, że o różnych tematach się rozmawia. Wiem na przykład, że rozmawiamy o tematach LGBT+, w tak zwanym onboardingu w biurze warszawskim. Z tej perspektywy jakby trudno mi powiedzieć, jakby jakiego rodzaju rzeczy dowiadują się nowe osoby. Natomiast wiem na pewno, że informacja o naszych wartościach i o kulturze organizacyjnej jest przekazywana. No i potem jakby rzeczywistość weryfikuje, jakby już różnego rodzaju sytuacje są weryfikowane jakby w poszczególnych zespołach. Nie wyobrażam sobie, żeby w Google ktoś gremialnie powiedział jakąś rzecz, która byłaby odczytana jako dyskryminująca. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto powie coś, co może być potencjalnie uznane za obraźliwe, że to pozostanie bez odpowiedzi, bez jakiejś reakcji innej osoby, która gdzieś tam to słyszy i tak dalej. Więc jakby ja myślę, że to po prostu jakby wynika z tego, że po pierwsze pracujemy w jakiejś tam organizacji, która ma pewne wartości i wyznaje pewne zasady, w związku z czym nawet jeśli z tymi zasadami się nie do końca zgadzamy, to jednak należy je przestrzegać. Nawet ze względu na fakt, że pracujemy w firmie, która jest dużą organizacją zatrudniającą ponad 170 tysięcy ludzi i różnorodność tych doświadczeń, wyborów, nie wiem, decyzji, jakichś cech różnego rodzaju jest olbrzymia i jakby trudno jest manewrować skutecznie jakby w takiej organizacji, więc po prostu wystarczy jakby zachowywać się odpowiednio, znaczy nawet nie odpowiednio, po prostu powiedziałbym przyzwoicie. I to jest jakby taka podstawowa zasada. Reszta wychodzi już w trakcie pracy zespołowej.
Tak, mi się wydaje, że też tutaj pomaga Wam Wasz ogólny PR, to znaczy Google jest kojarzony właśnie z różnorodnością i włączaniem, co automatycznie przyciąga raczej osoby, które te wartości wspierają i promują. Wspomniałeś o włączaniu osób LGBT+, jako jednym z takich kierunków rozwoju organizacji w obszarze różnorodności i włączania. A powiedz mi,
Czy są jeszcze jakieś inne przesłanki, na które stawiacie mocno, nie wiem, równouprawnienie płci? Pewnie też jesteście firmą technologiczną, więc reprezentacja kobiet jest bardzo ważna dla was. Czy są jeszcze jakieś takie przesłanki, które są dla was ważne?
Tak, to wszystko zależy oczywiście od specyfiki poszczególnych biur, bo żadna z tych rzeczy, o których będziemy teraz rozmawiać, nie dotyczy jakiegoś biura dlatego, że po prostu w tak zwanej centrali ktoś tak powiedział. To zawsze jest oddolne. W warszawskim biurze działa tak zwany chapter, czyli tam ERG, czyli Employee Resource Group, który nazywa się Pride w Warszawie. Działają Women At, czyli grupa kobiet, które się organizują i rozmawiają o różnych rzeczach, ale też współuczestniczą w organizacji różnego rodzaju wydarzeń wewnątrz i na zewnątrz. Jest grupa osób wyznania żydowskiego, są katolicy, są rodzice w Google. Tutaj zaznaczam, że tu nie chodzi o to, że to są w jakiś sposób grupy mniejszościowe, tylko powiedziałbym takie tak zwane affinity groups, mhm. czyli grupy, które jakby mają coś wspólnego i chcą się po prostu zrzeszać, wymieniać doświadczeniami. Są też ekspaci i o tych grupach wiem. Natomiast w całej organizacji na świecie są jeszcze na przykład mniejszości rasowe, takie jak na przykład osoby czarne albo latynosi. Teraz zresztą zaczynamy tak zwany Black History Month, który jest mocno komunikowany i wewnątrz firmy, ale też na zewnątrz, bo to nie jest tylko wyłącznie Google'owa rzecz. Jest tak zwany bardzo ciekawy typ organizacji, czyli mozaika albo mozaik. To jest organizacja, która powstała tam zbiór jakby takich właśnie ERG-sów, które powstały z reguły w mniejszych biurach, gdzie poszczególne takie oddzielne jakby inicjatywy nie miałyby sensu, bo to byłaby jedna, dwie osoby. Więc te osoby po prostu, nie wiem, kobiety, łączą osoby się. Pride, czy osoby LGBT+, osoby czarnoskóre i tak dalej, łączą się i tworzą taką mozaikę tych różnorodnych tematów. Są osoby z niepełnosprawnościami, są weterani, co jest tematem i wątkiem mocno obecnym w Stanach Zjednoczonych, w Polsce raczej nie. No, na pewno jakieś inne jeszcze są, natomiast chyba wymieniłem takie najważniejsze, największe.
A powiedz właśnie pod kątem ERG-sów, jak to wygląda w praktyce? To, że firma, wielka organizacja ma takie grupy pracownicze, to przede wszystkim wpływa na dobre samopoczucie tych osób, czy to wpływa na organizację ogółem, tak? Jeżeli byśmy mieli stworzyć taki business case ERG-su i mówię to głównie do naszych słuchaczy, to osoby na pewno się zastanawiają, czy takie organizacje w organizacji warto stworzyć w swoich firmach. Jaki właśnie jest business case tego? Co za tym stoi?
Myślę, że samopoczucie to jest jakby chyba ostatnia rzecz, jaka motywuje, a przynajmniej mówię o sobie, bo to, co mnie zmotywowało, to przede wszystkim, że w firmie, która zajmuje się budowaniem takich narzędzi jak YouTube i wyszukiwarka, która sprzedaje reklamę w wyszukiwarce i na YouTubie. Firma, która, nie wiem, zajmuje się sztuczną inteligencją i tworzy telefony swoje własne, że w tej firmie jest miejsce i przestrzeń na to, żeby być nie tylko wybitnym albo dobrym, albo świetnym analitykiem, albo data scientistką, albo inżynierką, albo, nie wiem, osobą, która zajmuje się zasobami ludzkimi, tylko żeby być również na przykład matką, katolikiem, gejem, osobą starszą, czarnoskórą i tak dalej. Że jednak to jest element naszej tożsamości, który czy chcemy, czy nie chcemy, jakby będzie zawsze widoczny, będzie nas w jakiś sposób determinował do tego, jak pracujemy. Więc jeśli uznamy ten fakt, to mamy szansę być po prostu bardziej, nie chcę powiedzieć efektywnymi pracownikami, bo to nie jest tak, że zauważenie faktu, że ktoś na przykład jest kobietą i w związku z tym może doznawać jakiejś formy dyskryminacji, że to spowoduje natychmiast jakby, nie wiem, wyższą produktywność takiej osoby, ale zdecydowanie może spowodować, że taka osoba nie będzie mniej produktywna na przykład ze względu na dyskryminację, której może doświadczać w sposób świadomy bądź nieświadomy ze strony innych kolegów i koleżanek. Abstrahując już od takich rzeczy związanych właśnie z efektywnością pracy czy z możliwością jakby bycia sobą w miejscu, gdzie spędzamy 1/3 doby i połowę dnia, to jeszcze dodatkowo z perspektywy LGBT+, wiemy, że homofobia po prostu się nie opłaca. Open for Business, z którym mieliśmy przyjemność współpracować, bodaj 2 lata temu przygotowaliśmy tam raport dla 4 rynków w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie pokazaliśmy, jaki jest wpływ homofobii na gospodarki tych krajów. Chodzi o Ukrainę, Rumunię, Węgry i Polskę. I ten wpływ jest zatrważający. W Polsce to jest solidna część PKB, która jakby nie powstaje albo zmniejsza się tylko i wyłącznie ze względu na praktyki dyskryminacyjne wobec osób LGBT+. I jest bardzo wiele innych czynników, oczywiście, które mogą powodować, że zarządzający różnymi organizacjami, różnymi firmami mogą chcieć takie grupy tworzyć, bo przecież z jakiegoś powodu w różnych firmach, mniejszych, większych, wyjeżdża się na przykład na imprezy integracyjne. Nie dlatego, że chcemy tam omówić jakąś strategię na przyszły rok, chociaż to też jest dobra okazja, ale po prostu się bliżej poznać jako ludzie. I nikt nie ukrywa, że do pracy przychodzimy czasami zmęczeni, bo nam dziecko nie spało przez całą noc, bo nie wiem, bo się ząbki wyrzynają. Czasami zdenerwowani, bo wydarzyło się coś w naszej rodzinie, co nas po prostu wytrąciło z równowagi. uwagi, z jakiegoś powodu smutni albo, nie wiem, przytłoczeni ze względu na sytuację w kraju, w którym żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie jakby uświadomienie sobie, że te wszystkie elementy wpływają na to, jakimi jesteśmy, jakimi pracownikami, pracownicami jesteśmy, jest po prostu moim zdaniem super ważne.
Dokładnie, też taka normalizacja, prawda, tak. Tego, że jesteśmy wielowymiarowi, to znaczy pracownik to jest jedna tylko z naszych takich odsłon naszej tożsamości i zarazem, wiesz, też badania tą tezę jak najbardziej podkreślają, że prawie 70% naszego czasu w pracy to my jako osoby poświęcamy na zastanawianie się, czy my pasujemy w ogóle do tego, wiesz, do zespołu, do organizacji, czy w pełni możemy być sobą. Więc jak najbardziej, wiesz, wsparcie i skuteczności, i produktywności, dobrego samopoczucia i tego poczucia włączania jest super, super ważne. I to wszystko, wiesz, trochę tak nas sprowadza do tematu bezpieczeństwa psychologicznego, takiego psychological safety, nie? Ten koncept jeszcze nie jest zbyt popularny w Polsce, na Zachodzie jest trochę inaczej. Jest Amy Edmondson, która napisała książkę Fearless Organization. I też to jest ten wniosek, właśnie do którego Google całe swoje badania w 2016 roku sprowadził, badania Aristotle, na którym ja się sporo nauczyłam, powiem szczerze, że właśnie nie ma zależności pomiędzy wybitnością jednostek, to tak naprawdę zespół jako konstrukcja, jako całość i poczucie tego psychologicznego bezpieczeństwa decydują, czy nasz zespół performuje, czy nie.
Tak, i on ma wiele wymiarów też związanych nie tylko z tym, kim jesteśmy, ale też, czy w zespole mogę na przykład powiedzieć, że jakaś część projektu, za którą byłem odpowiedzialny, po prostu mi nie wyszła. I akurat w takiej firmie jak Google tego typu rzeczy są jak najbardziej, nie chcę powiedzieć mile widziane, bo tu nie chcemy jakby dostarczać czegoś, co jest wadliwe, ale jest absolutna otwartość i gotowość do tego, żeby mówić o tym, że coś po prostu zostało niedokończone, nieskończone, źle zrobione, to wtedy jest refleksja nad tym, dlaczego do tego doszło, co można było zrobić lepiej, czy potrzebne były jakieś zasoby dodatkowe, które mogłyby być w tym temacie pomocne i tak dalej, i tak dalej.
No to jest właśnie kluczowy aspekt, nie? Co idzie za tym, jak ja się przyznam do błędu. I to właśnie decyduje o tym naszym poczuciu bezpieczeństwa. Rzeczywiście później zespół, czy tam lider, liderka razem, wiesz, mają tą taką refleksję, co możemy na przyszłość poprawić. Czy są wyciągane jakieś, wiesz, takie konsekwencje? W niektórych organizacjach tak jest niestety, że później przyznanie się do tego błędu jest bardziej, wiesz, takie niebezpieczne, bo niesie ze sobą konsekwencje. A powiedz mi właśnie, jak tutaj udzielacie takiego feedbacku? Jak jest z tą otwartością na feedback, również taki negatywny? Wiele organizacji o super wartościach mają taką tendencję zawijać w bawełnę, wiesz? Mhm. Taki negatywny feedback. Jak to jest u was?
Nie wiem, jak jest w całej organizacji, wiem, jak jest w moim zespole. Ja generalnie uwielbiam feedback dawać i otrzymywać go i często o niego proszę, dlatego że na tej podstawie mogę potem dokonywać jakiejś korekty. I prawdę mówiąc, im częściej o ten feedback proszę, tym mniej błędów popełniam. Na przykład jeśli pracuję nad jakimś projektem, który jest rozpisany na kwartał, staram się mniej więcej co tydzień, dwa prosić o jakieś dodatkowe elementy jakby informujące mnie o tym, jakby jak ta praca jest wykonywana. Oczywiście bez obciążania innych osób, bo to nie chodzi o to, żeby co dwa tygodnie spotykać na jakieś godzinne spotkanie i dyskutować o efektach pracy, bo tak się nie robi, tylko raczej chodzi o takie rozmowy kuluarowe, przy okazji i tak dalej. I ten feedback najczęściej ma formę właśnie taką niesformalizowaną. On przychodzi z różnych stron i w różnych formach. Ta nieformalna chyba jest najczęstsza. Wydaje mi się, że jest absolutnie szczera. Tu oczywiście nie chodzi o to, żeby komuś powiedzieć, że coś źle zrobił. Chcemy powiedzieć, że coś źle zrobił, ale chcemy też, żeby ta osoba nie poczuła się urażona, więc jakby siłą rzeczy trochę owijamy w bawełnę, tak? Ale to chyba jest bardziej kwestia tego, że jesteśmy ludźmi i nie chcemy komuś sprawić przykrości. Ale komunikat zostaje przekazany. Ale są też inne formy, nie tylko mówienia o tym, że coś zostało zrobione źle, ale są też formy dziękowania za to, że coś zostało zrobione dobrze. I mamy coś takiego, co nazywa się kudos albo peer bonus. Kudos to jest taka wirtualna kartka, gdzie komuś dziękujemy za to, że coś wykonał dla nas. Na przykład, nie wiem, przeczytał nam jakąś tam dokumentację, która z jakiegoś powodu jest dla nas ważna, a z którą ta osoba nie jest jakby związana w żaden sposób, więc będzie ewentualnie mogła wychwycić jakieś błędy w myśleniu i tak dalej. A peer bonus to jest taka już mocniejsza jakby forma podziękowania, kiedy ktoś zrobił rzecz, która absolutnie nie należy do jej albo jego obowiązków, a która dla kogoś innego była bardzo pomocna. Na przykład ktoś w jakimś jednym zespole jest analitykiem i dla innego zespołu wykonał jakąś analizę albo przygotował jakiś dashboard, to może dostać właśnie peer bonus, czyli taki dodatkowy pieniężny bonus, który nam jest wypłacany w miesiącu, w którym został on przyznany. Jest nieduży, ale jest symbolicznym uznaniem tego, że ktoś wykonał dobrą robotę. No i w końcu oczywiście są regularne jakby check-iny z menadżerami i rozmowy o tym, jak idą nasze projekty, jak wywiązujemy się z tych zobowiązań, tak zwanych OKR-ów, czyli Objectives and Key Results, które każdy z nas ma i każda z nas ma. Co z tego zrobiliśmy? co zostało przerzucone na inny kwartał, to też się zdarza bardzo często.
A to jest ciekawe, nie? Że ten aspekt docenienia, nawet niewielkiego, jest tak ważny, bo teraz generalnie jesteśmy w czasach takiego trendu quiet quitting, który tak naprawdę nie jest trendem, a raczej jest takim normalnym podejściem, trochę z dystansem do swojej pracy, że często jest tak, że właśnie osoby, które ten trend zaczęli, mówią o tym, osoby młode, taka jest tendencja, mówią o tym, że ja już nie będę robić ten dodatkowy wysiłek, nie dlatego, że nie chcę, dlatego, że on jest niedoceniony. Mhm. Będę operować i pracować właśnie w tym frameworku swojego stanowiska. A ty dokładnie mówisz o tym, że jak robisz coś dodatkowego w twoim zespole czy w innym zespole waszej organizacji, to to jest zauważone, to jest docenione dodatkowo, że super.
Dokładnie tak. W sensie jakby tu nie chodzi o to, żeby pracować po godzinach, bo myślę, że dla wielu osób praca może być rzeczywiście tym miejscem albo tym elementem życia, który jest ważny i który na przykład, nie wiem, daje uczucie spełnienia i radości, ale nie dla wszystkich tak jest. Dla niektórych praca to po prostu, nie wiem, źródło finansowania, nie wiem, dla rodziny czy dla własnych pasji, hobby i tak dalej. I to też jest w porządku. Im bardziej otwarta jest organizacja na to, żeby ludzie mogli wykazywać się w rzeczach, które są po prostu dobrzy, tym chyba lepiej dla tej organizacji. Nawet jeśli są to rzeczy, które nie są przydatne z takiego czysto biznesowego punktu widzenia. I to, że na przykład, nie wiem, pamiętam jakiś czas temu, kiedy otworzyliśmy nowe biuro przy Rondzie Daszyńskiego i zrobiliśmy takie wewnętrzne spotkanie dla pracowników i pracowniczek, to osoby, które u nas pracują i które pasjonują się muzyką, dały koncert. To jest coś, co po prostu te osoby musiały przygotować, niezależnie jakby od swojej pracy. Zrobiły ten koncert. Niektóre te utwory były ciekawe, inne mniej ciekawe, ale to było jakby coś, co było złożone w serce. I to się wydaje być takie trochę, użyję młodzieżowego słowa, cringe'owe, ale mi to się podoba, że jakby ludziom się po prostu chce. Tak? Tak. W sensie, że jakby niezależnie od tego, czy pracujemy w wielkiej korporacji, czy prowadzimy, nie wiem, jednoosobową działalność gospodarczą, czy jesteśmy pisarzami, pisarkami, czy globtroterami, że potrafimy jakby wyjść z rzeczą, która czasami po prostu jest być może wstydliwa, a może, nie wiem, jest absolutnie niezwiązana z tym miejscem pracy, w którym jesteśmy, a która w jakiś sposób wpływa na to, jaka tam jest atmosfera, co tam się dzieje, jak co ludzie myślą o sobie, co ludzie mówią do siebie.
To jest właśnie ciekawy przykład, nie? Tego poczucia bezpieczeństwa psychologicznego, że ja mogę być sobą i nawet zrobić coś takiego cringe'owego, ale tak, to właśnie zostanie zauważone jako rzecz pozytywna, prawda? Ja też, wiesz, drążyłam ten temat feedbacku, ponieważ niektóre osoby rozumieją poczucie bezpieczeństwa psychologicznego jako taki komfort. Wiesz, że mam być miło, ma być tak cieplutko, mamy nie wychodzić za tą granicę komfortu innej osoby. Tak naprawdę nie o to chodzi, prawda? Że czasami ten feedback szczery, okej, okay, z szacunkiem absolutnie, musi też być taki rozwojowy i my mamy w taki sposób siebie challenge'ować.
Często się śmieję, ponieważ nasz zespół taki rozszerzony, powiedziałbym około 40 osób, jest 40 takich indywidualności. Każdy ma swoje zdanie na każdy temat i często każdy to swoje zdanie chce w jakiś sposób wyrazić. Sposób wyrażania tego zdania czasami jest taki bardzo stanowczy, czasami jest bardzo spokojny, czasami jest to, nie wiem, jakiś brak kompletnej zgody na to, co zarząd decyduje i tak dalej, ale zawsze na to jest przestrzeń. I to jest niesamowite w tym sensie, że dla mnie po tych 15 latach to przestało być chyba widoczne, że ja mogę pójść do naszej szefowej całego biura i powiedzieć jej, że mi się to nie podoba i uważam, że tak nie powinno być, bo to, to, to i tamto. Oczywiście jakby to nie jest tak, że ja pójdę do niej, klepnę ją po ramieniu i tam rzucę, tylko generalnie przyjdę oczywiście z jakąś alternatywą albo propozycją, ale mogę to zrobić i to będzie wysłuchane i to nie rozejdzie się po kościach.
To jest super ważne. Pytanie też, które mam, nie mam jeszcze dobrej odpowiedzi, czy organizacje włączające to są organizacje egalitarne, to znaczy z płaską strukturą, czy jest możliwe w ogóle docenienie różnorodności i poczucia tego przynależności, budowanie tego poczucia w organizacjach bardziej tradycyjnych, tak, i z bardziej tradycyjną hierarchią, czy to myślisz, że to w ogóle by miało szansę?
Ja myślę, że to jest połączenie, jakby w ogóle budowanie takiej inkluzywnej kultury korporacyjnej, to jest działanie z obu stron, i od dołu, i od góry. Absolutnie pierwszym krokiem jest pozwolenie góry. I jeśli prezeska, prezes, zarząd, dyrektorstwo jakby nie tylko wyraża zgodę, ale wręcz swoją obecnością na różnego rodzaju wydarzeniach podkreśla wartość pewnych działań, na przykład inkluzywnych, to wtedy osoby, które na przykład chcą angażować się w jakiegoś rodzaju iradżisy, czy jakieś, nie wiem, nawet krótkie, proste eventy raz do roku, będą chciały to robić, będą to robić, bo w jakimś sensie jest to też odskocznia od pracy. Nawet jeśli dzieje się na przykład w ciągu pracy, tak? Znaczy w ciągu dnia. Więc moim zdaniem to jest takie działanie od dwóch stron. A czy to dzieje się lepiej i bardziej skutecznie w organizacjach bardziej egalitarnych, czy też z taką płaską lub bardziej hierarchiczną strukturą, nie wiem. Ale z doświadczenia wiem, że 15 lat temu było nas 20 i była jakaś tam forma hierarchii, ale to było raczej taka bardziej bardziej na papierze, bo wszyscy byliśmy po prostu kolegami, koleżankami z pracy i kultura takiej inkluzywności nie była bardziej różna od tej, którą mamy teraz, kiedy jest dużo osób i widać tą strukturę i hierarchię w bardziej wyraźnej formie. Nie czuję, żeby to była jakaś dramatyczna różnica, więc podejrzewam, że to wszystko zależy tak naprawdę od ludzi, od ogólnego klimatu w organizacji, od tego, jakie to są wartości, czy one są rzeczywiście tylko spisane na papierze, czy to są wartości, którym się naprawdę hołduje.
A powiedz jeszcze, bo tak podkreśliłeś tą indywidualność, tak? Że są indywidualności. I co do zasady, ten inclusion, nie? To z jednej strony docenienie tej indywidualności każdej osoby, a z drugiej strony pokazywanie tej osobie, że jesteś częścią czegoś większego, tak? Właśnie to jest poczucie tej przynależności. Czy u was, w twoim zespole na przykład, jest coś takiego jak podejście do zarządzania różnorodnością? Bo często też pytanie, które dostaję, jak zarządzać różnorodnością? Ja ciebie słucham i słyszę tak, że jak masz prawdziwe wartości, które są żywe i masz dorosłych, inteligentnych osób, to po prostu się dzieje. Ale czy może macie jakieś takie metody, specjalne szkolenie dla menedżerów, zarządzanie tą indywidualnością, czy to tak po prostu z serca idzie?
Nie, są takie szkolenia dla menedżerów, są takie szkolenia dla osób, które nie mają stanowisk menedżerskich. Tak zwane zarządzanie różnorodnością dzieje się poza warszawskim biurem. Tutaj jakby poza jedną osobą, która zajmuje się zasobami ludzkimi, albo HR-em po prostu, czy tam tą działką, to tak naprawdę mamy kilka osób globalnie, czy tam kilkanaście osób globalnie, które zajmują się różnorodnością, jakby to w ich rękach jest, żeby te programy, projekty, pomysły żyły, żeby były wdrażane, żeby mieć nad tym pieczę i jakąś formę kontroli.
I ty dostajesz wsparcie od tych osób tak na co dzień?
Ja akurat nie, dlatego że ja się tym nie zajmuję na co dzień. To nie jest moja praca, jestem w dziale sprzedaży, ale kiedy mocniej angażowałem się w takie rzeczy związane z zarządzaniem różnorodnością i byłem liderem tego zespołu Pride'owego, to wsparcie jest cały czas, jest permanentne, łącznie z tym, że co kwartał można się spotkać, wymienić poglądami, opiniami, zasygnalizować potrzeby. Mamy nawet taką osobę, która pełni funkcję lokalnego lidera w Europie, jakby tych tematów związanych tylko i wyłącznie z tym jednym tematem, czyli Pride'owym. To wsparcie po prostu jest i ono jest dostępne, widoczne i oczywiste.
A powiedz jeszcze o tym takim holistycznym podejściu. To znaczy mówisz, pracujesz w sprzedaży, prawda? Zarazem jak ja czytam o podejściu Google do tematu Diversity and Inclusion, no to czytam na stronie, że po pierwsze to jest miejsce pracy, po drugie to są nasi klienci i klientki, po trzecie to są nasze produkty, a po czwarte to jest nasze społeczeństwo, cały ten impact społeczny. Więc zakładam, że gdzieś w tych metodach pracy twojej sprzedażowej, gdzieś te zasady dotyczące różnorodności są zawarte. Nie wiem, że my powinniśmy analizować potrzeby różnych grup demograficznych, my powinniśmy nasze rozwiązania, nasze produkty dopasowywać do tych potrzeb. Czy ten element również taki w twojej codziennej pracy jest zawarty?
W mojej codziennej pracy nie, aczkolwiek wiem o tym, że jakby tak zwanych bezpieczników na różnych poziomach organizacji jest bardzo wiele. Wiem na przykład, że trudno byłoby mi pracować z firmą na przykład, która na przykład, nie wiem, dostarczałaby nam jakąś usługę, o której wiem, że jest otwarcie homofobiczna. Więc ja wiem, że jakby u nas w organizacji są procesy, które jakby służą temu, żeby również sprawdzać jakby z jakimi dostawcami, dostawczyniami pracujemy. Natomiast w mojej bezpośredniej pracy to ten aspekt różnorodności jest, nie chcę powiedzieć nieistotny albo mało istotny, ale po prostu jakby to nie jest jakby ta działka. Tak? Ja zajmuję się współpracą i doradztwem w kwestiach związanych właśnie z reklamami Google'a, czy z rzeczami związanymi z chmurą obliczeniową. I tam te tematy po prostu się nie pojawiają. Ja jestem trochę takim uchem Google'a na to, czego potrzebują nasi partnerzy biznesowi i na tej podstawie próbuję jakby dostarczyć im jakieś odpowiedzi i w związku z tym nie słyszę od tych naszych partnerów biznesowych pytań związanych z kwestiami różnorodności.
Ciekawa jestem, jak temat włączającego języka przewija się, wiesz, w tych różnych rozwiązaniach też reklamowych, ale jak najbardziej ten temat różnorodności przewija się w twojej pracy naukowej. I bardzo bym chciała o tym porozmawiać. Ja w ogóle mam duże serce do osób zajmujących się nauką i jestem zafascynowana w ogóle twoim dorobkiem naukowym. Z tym się oczywiście zapoznałam. I w ogóle tym, jak łączysz swoją pracę z pracą na uczelni. Pracujesz na SWPS-ie, prawda? I w ogóle twoją dziedziną to jest uprzedzenia w algorytmach. To jest fascynujący temat. Możesz o tym więcej powiedzieć?
Pewnie. Przez całe swoje życie zajmowałem się dwoma rzeczami jednocześnie. Jakby zawsze pracowałem jako albo analityk, albo osoba, która gdzieś tam jest blisko danych. I to była moja praca w ciągu dnia, a wieczorami, weekendami i czasami też w ciągu dnia w tygodniu na zajęciach zajmowałem się szeroko rozumianymi kwestiami społecznymi i humanistycznymi. Ja w duchu i z wykształcenia jestem humanistą, a z doświadczenia zawodowego jestem analitykiem. I zawsze jakoś udawało mi się to łączyć, bo uważam, że daje to mi ciekawą perspektywę. No i w pewnym momencie ja zawsze wiedziałem, że ja chcę napisać doktorat i udało mi się to zrobić w ubiegłym roku. Obroniłem się właśnie na Uniwersytecie SWPS. Pisałem o wykluczeniu algorytmicznym w zasadzie z jednego prostego powodu. Z jednej strony interesuje mnie technologia i pracuję w firmie technologicznej, dużo o tym czytam, dużo o tym wiem. Z drugiej strony jestem gejem, więc kwestie wykluczenia poruszałem też we wcześniejszej mojej pracy, no nie naukowej, ale akademickiej, jak na studiach magisterskich na przykład, czy później na studiach podyplomowych. Więc kwestie wykluczenia były zawsze mi jakoś bliskie. I połączenie tych dwóch rzeczy złożyło się właśnie w ten temat wykluczenia algorytmicznego, zwanego również algorithmic bias, które w swoim doktoracie jakby badam z takiej perspektywy czysto kulturoznawczej, czyli tam włączam wątki studiów nad rasą, kwestie genderowe, kwestie queerowe i próbuję analizować, w jaki sposób ten algorytm może wykluczać różne osoby i skąd to się bierze, jak temu przeciwdziałać, jak temu zaradzić.
A możesz podać kilka takich przykładów? Bo ja na pewno wiem tak z rynku, że często te wykluczenia dotyczy na przykład osób czarnoskórych, bo na przykład algorytm nie rozpoznaje innego koloru. Często też dotyczy kobiet i to są takie przykłady powszechne. A w twojej praktyce, w twojej pracy jakieś takie konkretne przykłady dotyczące innych też grup przewijają się?
W mojej pracy naukowej.
Tak, naukowej.
Ja badałem kwestie głównie rasowe, płciowe i związane z orientacją psychoseksualną. I tam przykładów jest od groma. One niestety, albo na szczęście, są publiczne. Znaczy nie, niestety są publiczne, ale niestety też dlatego, że nie mamy dostępu za bardzo do danych w Polsce. To są dane, które i przykłady, które pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych. Ale to, co powiedziałaś, czyli rzeczywiście kłopoty algorytmów z rozpoznawaniem osób czarnoskórych, to jest jeden z takich sztandarowych przykładów. Ale też kłopoty, które problemy i rzeczywiste problemy społeczne, które to może powodować i utrwalać, jak na przykład dostęp do edukacji, dostęp do ochrony zdrowia, czy kwestie związane, nie wiem, z systemem sprawiedliwości, to jest to no, duży kłopot, duży problem, że te algorytmy z racji tego, w jaki sposób one działają, na jakich danych pracują, że one po prostu czasami mogą wykluczać osoby jedne bardziej, inne mniej. Tutaj te linie podziału są takie, no powiedziałbym, no nietradycyjne, ale nawet chyba tak, nawet tradycyjne i klasyczne, powiedziałbym, czyli właśnie bardziej wykluczone są osoby czarnoskóre, co oczywiście nie oznacza, że nic się w tym temacie nie dzieje i że nie ma na przykład, nie wiem, jakichś oddolnych inicjatyw wewnątrz firm, które zajmują się takimi technologiami, które je tworzą, żeby temu przeciwdziałać i że nie ma w akademii takiego ogólnego poruszenia, żeby to badać, żeby tego było jak najmniej.
A to jest związane właśnie z tym, że w tych zespołach tworzących te algorytmy, te osoby, które są wykluczone później, nie są reprezentowane. Dobrze rozumiem?
To jest jedna z interpretacji, tak. Ale to bardziej wynika z tego, że wiesz, jak popatrzysz sobie na przykład, jak wrócisz dzisiaj do domu i zobaczysz, jak twój dom wygląda, to on będzie reprezentacją ciebie. Ciebie i osoby, z którą żyjesz, albo osób, z którymi żyjesz. Jeśli masz dzieci, to w tym domu będzie inaczej, niż jeśli nie masz w nim dzieci.
1000 pociągów w moim
tak,
przypadku.
1000 pociągów, klocki wszędzie i ciągle ta przepraszająca mina do odwiedzających znajomych, że przepraszamy za ten bałagan. A prawda jest taka, że dla osób, które na przykład mają inne dzieci, wchodzą do twojego domu, nie zauważą tego bałaganu. Osoby, które nie mają dzieci, albo zauważą, jeśli to dla nich jest istotne, albo nie zauważą. I chcę przez ten przykład powiedzieć to, że ta nasza perspektywa, z którą idziemy również do pracy, to czy jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy kobietami, czy jesteśmy biali, czy jesteśmy heteroseksualni, czy też nie i tak dalej, że to wszystko w mniej lub bardziej świadomy sposób odbija się na tej pracy, jaką wykonujemy. I podam taki przykład, do którego też dotarłem. To jest przykład jednej z firm, która zajmuje się tworzeniem asystentów głosowych. W tej anegdocie było spotkanie w tej firmie, gdzie czarnoskóra osoba bardzo wysoko postawiona w zarządzie, czyli jakby wkluczona i włączona jakby zgodnie z tym paradygmatem, o którym rozmawiamy dzisiaj, powiedziała, że chciałaby widzieć, żeby w pierwszej kolejności ten asystent głosowy mówił w akcencie osoby czarnoskórej. Powiedziano jej, że nie, że musimy najpierw zaadresować większość rynku, czyli białych mężczyzn, białe kobiety. To jest decyzja, która może być albo wydawać się decyzją trudną, decyzją skandaliczną i tak dalej, ale to jest decyzja, która jest dyktowana jakby tak naprawdę logiką rynkową. I trudno oczekiwać od firm, że będą z jakiegoś powodu narażały na szwank swoje potrzeby biznesowe, czy nie wiem, zobowiązania wobec shareholderów tak zwanych, a z drugiej strony Dlaczego miałoby tego nie robić? Dlaczego właśnie nie mielibyśmy w przyszłości, w najbliższej na przykład, zobaczyć produktu w pierwszej kolejności, która adresuje potrzeby mniejszości? Może to jest jakaś droga. Więc generalnie jest tak, że w tych kwestiach wykluczenia w technologiach i poprzez technologię jest bardzo wiele różnych czynników, które wpływa na to, jak te projekty, jak te algorytmy, jak te produkty technologiczne są tworzone i w jaki sposób one potem są sprawdzane i jak one są dla nas pomocne.
Bardzo interesujące. Zastanawiam się również, czy technologia nas ocali pod kątem właśnie takiego włączania społecznego. To znaczy tam w moich różnych takich zespołach i społecznościach D&I-owych dużo się mówi o, wiesz, jak AI będzie rekrutował osoby i to pomoże właśnie zwiększyć różnorodność w organizacjach. Czy teraz ostatnio właśnie rozmawialiśmy o metaverse, tak, i budowaniu włączającego doświadczenia tam. No i gdzieś jest ten taki technologiczny optymizm, że uda się te uprzedzenia, które my wszyscy mamy, w jakiś sposób zminimizować dzięki technologii. Tylko ja jestem bardzo sceptyczna na ten temat, ponieważ jak mówisz, nie, że tę technologię, te algorytmy tworzą osoby, tworzą ludzie, ludzie uprzedzeni, prawda? Nie ma jeszcze, czy może coś jest, o czym nie wiem, jakieś metody na to, aby właśnie ten czynnik ludzki, czynnik perspektywy jednej osoby, jednego zespołu projektowego zmniejszyć.
Mi jest bardzo trudno sobie wyobrazić świat, w którym wszyscy są traktowani równo. Chyba dlatego właśnie, że taki świat nie jest możliwy. Ale tak, ale to nie z tego powodu trudno mi sobie to wyobrazić, tylko bardziej myślę o tym, że dla każdej i każdego z nas to, co znaczy równość, to jest coś innego. Dla kogoś równość będzie wtedy, kiedy kobieta i mężczyzna będą zarabiać tyle samo za tą samą pracę, a dla kogoś będzie to nieuczciwe, ponieważ ta kobieta zarabia tyle na skutek na przykład jakiegoś parytetu, który ją zatrudnił w tej pracy. I to jakby już dyskryminuje mężczyznę, który mógłby być w tym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że tylko i wyłącznie z tej perspektywy to będzie niewykonalne. A też nie wierzę w ocalającą rolę technologii czy czegokolwiek tak naprawdę w kwestiach różnorodności i nierówności. Ja bardzo mocno wierzę w kontekście technologii, które są moim zdaniem super potrzebne, super ważne i popychają nasz świat najczęściej w dobrą stronę i robią to naprawdę wspaniałe, cudowne osoby, które naprawdę się na tym świetnie znają i chcą dobrze. Ja wierzę w to, że jeśli wymyślimy sobie jakiś świat, który będzie światem dobrym, różnorodnym, wkluczającym, to ten świat powstanie nie dzięki technologii, tylko dzięki współpracy ludzi z technologiami, które będziemy tworzyć. Bo tylko wtedy, kiedy będzie ta ludzka kontrola, tylko wtedy, kiedy ten człowiek będzie gdzieś tam obok tego, nie wiem, algorytmu, który ma zatrudniać, jakiś humanista, etyk, filozofka, przyjrzy się takiemu algorytmowi albo porozmawia, zrobi etnografię zespołu, który ten algorytm napisał, to wtedy będziemy mogli mieć niepewność, ale przynajmniej jakieś takie poczucie, że zrobiliśmy bardzo dużo, żeby ta technologia rzeczywiście nam pomagała, a nie żeby działała masowo na szkodę wielu ludzi.
Dokładnie, oby tak było. Dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę.
Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych audycji i do dyskusji.